Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Gotis and Old English Alphabets Fidos to Plete Fonts Dan X. Solo to praktyczny zbiór wzorów literniczych, a nie podręcznik kaligrafii ani historia pisma. Publikacja Dover przedstawia 100 kompletnych krojów opartych na tradycji pisma gotyckiego, zwanego też Black Letter, oraz stylach określanych jako Old English. Autor, typograf i historyk drukarstwa gromadzi formy o mocnych pionach, ciężkich kreskach, ostrych załamaniach i dekoracyjnych detalach. Taki charakter pisma wyrasta ze średniowiecznej praktyki skrybów i odegrał ważną rolę jako wzorzec dla wczesnego drukarstwa europejskiego. Książka ma przede wszystkim służyć jako wizualny archiwum do bezpośredniego wykorzystania. Większość zestawów pokazuje wielkie i małe litery, a wiele także cyfry oraz znaki interpunkcyjne. Odbiorca może porównywać odmiany, wybierać litery do ręcznego przerysowania lub używać ich jako punktu odniesienia w projektowaniu. Jej użyteczność opiera się na szerokim wyborze i jasno przedstawionym materiale, objętym licencją pozwalającą na wykorzystanie wzorów bez opłat licencyjnych. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, Black Letter jako źródło form gotyckich i Old English, książka koncentruje się na rodzinie form, które potocznie bywają rzucane do jednego worka jako gotyk lub Old English, lecz w praktyce różnią się proporcją, stopniem ozdobności i rytmem liter. Wspólnym punktem odniesienia jest Black Letter, średniowieczna tradycja rękopiśmienna rozwijana przez skrybów, a później naśladowana przez pierwszych drukarzy. Jej rozpoznawalność wynika z kontrastu między grubymi a węższymi odcinkami kreski, pionowej konstrukcji i wyraźnie łamanych łuków. Te cechy dają wrażenie powagi, zwartej struktury i historycznego ciężaru, ale jednocześnie ograniczają czytelność przy długich tekstach. Solo nie przedstawia tej tradycji jako jednolitego stylu. Zestawienie 100 alfabetów pozwala zauważyć różnice między literami bardziej tekstowymi, inicjałami o funkcji dekoracyjnej oraz odmianami o silnym, niemieckim charakterze fraktury. Nazwy takie jak Alteschwabacher, Munich Fraktur, Goudy Medieval czy Engravers Old English wskazują na szeroki zakres inspiracji historycznych i późniejszych interpretacji typograficznych. Wartość zbioru polega więc także na wizualnym rozróżnianiu odmian. Projektant widzi, że podobna atmosfera nie oznacza identycznej budowy znaku. Może ocenić szerokość liter, formę zakończeń, kształt liter małych i relacje między wersalikami, zanim wybierze alfabet pasujący do konkretnego zastosowania. Po drugie, 100 kompletów znaków jako narzędzie porównawcze. Najważniejszą cechą publikacji jest skala materiału. 100 alfabetów nie stanowi jedynie listy efektownych nagłówków, lecz umożliwia systematyczne porównywanie rozwiązań literniczych. W większości zestawów dostępne są litery wielkie i małe, co ma znaczenie praktyczne. Wielkie litery bywają atrakcyjne jako inicjały lub monogramy. Ale dopiero obecność małych liter pozwala ocenić, czy dany krój może tworzyć krótsze słowa, nazwy albo pełne komunikaty. W wielu przypadkach dodano też cyfry i interpunkcje, potrzebne w projektach zawierających daty, adresy, ceny czy podpisy. Kompletny zestaw znaków pozwala uniknąć sytuacji, w której wybrany styl działa wyłącznie dla kilku liter. Układ archiwum zachęca do pracy przez selekcję. Można najpierw określić funkcję napisu, potem sprawdzić stopień czytelności, a na końcu dobrać ornament i ciężar wizualny. Litery o gęstym rysunku lepiej sprawdzą się w krótkim haśle niż w informacyjnym akapicie. Z kolei spokojniejsza odmiana może służyć do eleganckiego podpisu. Książka nie zastępuje cyfrowego pliku fontu ani systemu składu, ponieważ pokazuje wzory do reprodukcji. Jej kompletność ma jednak inną zaletę, ułatwia ręczne rysowanie znaków, adaptację detali i świadome sprawdzanie, jak dany alfabet zachowuje spójność w obrębie całego zestawu. Po trzecie, ozdobność podporządkowana funkcji krótkiego komunikatu, alfabety zebrane przez Solo są szczególnie użyteczne tam, gdzie napis ma być jednocześnie tekstem i obrazem. Gotyckie liternictwo przyciąga wzrok przez ostre narożniki, zagęszczone piony i historyczne skojarzenia, dlatego nadaje się do tytułów, afiszy, szyldów, zaproszeń, kart okolicznościowych, nagłówków, newsletterów oraz dekoracyjnej papeterii. W takich zastosowaniach odbiorca nie musi długo czytać, lecz ma szybko rozpoznać nazwę, ton komunikatu lub charakter wydarzenia. Książka odpowiada na te potrzeby, oferując wiele wariantów o różnej sile ekspresji. Dobór stylu wymaga jednak praktycznej oceny, a nie tylko zachwytu nad ornamentem. Litery o bardzo złożonych konturach mogą się zlewać po zmniejszeniu, w słabym kontraście albo na wzorzystym tle. Projektant powinien więc testować długość słowa, odstępy między znakami i skalę reprodukcji. Inicjały takie jak Caxton Initials lub Old Gothic Initials mają inną funkcję niż regularny alfabet, mogą otwierać tekst, budować emblemat albo podkreślać pierwszą literę nazwy. Zbiór daje materiał do takiego rozdzielenia ról. Pozwala zestawić dekoracyjny, inicjał z prostszym krojem lub wybrać jednolity styl dla całego napisu. Dzięki temu ozdobność nie musi oznaczać chaosu. Może wzmacniać hierarchię informacji, pod warunkiem, że jest używana oszczędnie i z uwzględnieniem czytelności. Po czwarte, wzory do ręcznej reprodukcji, nie kurs nauki kaligrafii, trzeba właściwie określić gatunek tej książki. Gothic and Old English Alphabets jest archiwum referencyjnym, a nie przewodnikiem po technice pisania. Czytelnik nie otrzymuje rozbudowanych lekcji prowadzenia stalówki, kolejności ruchów, doboru narzędzi, ćwiczeń rytmu ani historycznej analizy każdego kroju. Dla osoby oczekującej nauki kaligrafii będzie to wyraźne ograniczenie. Opinie czytelników odnotowują właśnie tę różnicę: dla jednych brak instrukcji jest wadą, dla innych zaletą, bo szukają gotowych form alfabetów, a nie kolejnego kursu. Ten zakres ma konsekwencje dla sposobu korzystania z tomu. Litery można kopiować, analizować pod kątem proporcji i wykorzystywać jako wzorzec do rysunku, ilustracji lub projektu graficznego, lecz opanowanie płynnego pisania wymaga dodatkowych źródeł oraz regularnej praktyki. Książka może wspierać naukę. Jeśli użytkownik porówna kształty znaków, zauważy powtarzalne moduły i samodzielnie przełoży je na ruch ręki. Nie wyjaśnia jednak tego procesu krok po kroku. Jej siłą jest bezpośredniość. Zamiast rozwijać teorię, zapewnia duży repertuar gotowych decyzji formalnych, sposób budowania liter, formy małych znaków, cyfry i detale dekoracyjne. To użyteczne rozróżnienie pozwala kupującemu ocenić, czy potrzebuje katalogu inspiracji i wzorów, czy metodycznego podręcznika kaligrafii. Na koniec. Licencja bez opłat, a ekonomia pracy projektowej. Praktyczny sens publikacji wzmacnia informacja, że zawarte w niej alfabety są przeznaczone do wykorzystania bez opłat licencyjnych. W realiach projektowania ma to znaczenie zwłaszcza dla osób, które potrzebują okazjonalnie charakterystycznego napisu, lecz nie chcą zamawiać kosztownego składu specjalistycznym krojem ani kupować wielu oddzielnych zasobów. Książka daje punkt wyjścia do stworzenia ręcznie opracowanego tytułu, znaku, napisu na plakacie lub wzoru dla ilustratora. Jej wartość nie polega na automatyzacji, ale na dostępie do bogatego repertuaru form. Warto jednocześnie rozumieć ograniczenie tego modelu. Materiał drukowany nie jest współczesną rodziną fontów instalowaną w programie graficznym. Aby zastosować wybrany alfabet, użytkownik musi przerysować litery, zeskanować je albo odtworzyć wektorowo. To wymaga czasu i ostrożności, szczególnie przy zachowaniu równych odstępów i spójnej grubości linii. Dla ilustratora, twórcy szyldów, osoby przygotowującej projekt tatuażu czy autora ręcznie wykonanych zaproszeń może to być zaleta, bo umożliwia indywidualne dostosowanie formy. Dla osoby potrzebującej szybkiego składu wielostronicowego będzie to rozwiązanie mniej wygodne. Solo oferuje zatem narzędzie ekonomiczne w konkretnym sensie, obniża barierę dostępu do wzorów specjalistycznego liternictwa, ale pozostawia użytkownikowi pracę interpretacyjną i wykonawczą. Podsumowując, Gothic and Old English Alphabets Peons Complete Fonts najlepiej odpowie na potrzeby grafików, ilustratorów, projektantów identyfikacji wizualnej, twórców plakatów, ręcznie wykonywanych zaproszeń i szyldów, a także osób poszukujących wzorów do dekoracyjnego liternictwa. Może być przydatna również tatuatorom oraz kolekcjonerom historii typografii, jeśli traktują ją jako praktyczne źródło form, nie jako opracowanie naukowe. Czytelnik zyskuje szeroką bazę do porównywania 100 odmian inspirowanych gotykiem i Old English, z reguły obejmujących nie tylko wersaliki, ale też małe litery, cyfry i interpunkcję. To ułatwia wybór kroju, który działa nie tylko jako pojedynczy inicjał, lecz także jako pełniejszy napis. Na tle podręczników kaligrafii książka wyróżnia się tym, że nie uczy techniki od podstaw, nie zastąpi ćwiczeń ze stalówką ani współczesnego oprogramowania fontowego. Jej odmienność polega na funkcji obszernego, bezpośrednio użytecznego archiwum zawierającego wzory dostępne bez opłat licencyjnych. W porównaniu z albumami prezentującymi, zaledwie kilka przykładów Black Lettera oferuje niezwykle szerokie pole wyboru, od bardziej użytkowych alfabetów po ozdobne inicjały. Użytkownik musi sam przerysować lub zaadaptować znaki, ale właśnie to sprzyja kontroli nad skalą, detalem i charakterem końcowego projektu. Dla osób potrzebujących instruktażu będzie wymagane uzupełnienie o kurs kaligrafii. Dla tych, którzy potrzebują konkretnych, historyzujących wzorów liter, Tom Solo pozostaje rzeczowym i wartościowym narzędziem pracy. Jeśli chcesz nas wesprzeć Dan X, Solo, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.